Rozmowa dnia. Zaprasza Maciej Wilkowski.
Jest 8.30. Dziś o tym, jakie zmiany czekają pacjentów w 2017 roku. W naszym regionie na świadczenia zdrowotne będzie prawie 4 miliardy złotych. Na co zostaną przeznaczone te pieniądze? Czy dzięki nim zmniejszą się kolejki do lekarzy? O tym będę rozmawiał z Barbarą Nawrocką, rzecznikiem prasowym Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Prawie 4 miliardy złotych. Taki komunikat pojawił się 19 grudnia. NFZ zakończył negocjacje w sprawie warunków finansowych. Tu cytat. Doszedł do porozumienia ze wszystkimi świadczeniodawcami we wszystkich rodzajach świadczeń.
Tak jest.
Czyli, że nie powtórzy nam się sytuacja z przeszłości, kiedy to rozmowy te przeciągały się, a świadczeniodawcy grozili nawet zamknięciem gabinetów. Pacjentom groziło to, że odbiją się od drzwi. W tym roku i w przyszłym, no, bo jesteśmy już u progu tego nowego roku, ta sytuacja się nie powtórzy.
No jak widać, nie powtórzy się ta sytuacja. Ja rzeczywiście potwierdzam to zdanie, które pan redaktor był uprzejmy przed chwilą zacytować, czyli jeszcze raz powtórzę, zakończyliśmy, czy doszliśmy do porozumienia ze wszystkimi świadczeniodawcami we wszystkich rodzajach świadczeń. Mamy ustalone warunki finansowe, podkreślam, na pierwsze półrocze 2017 roku, tak? Ponieważ o kwocie, o której tutaj wspominaliśmy, czyli o tych prawie 4 miliardach złotych, to jest budżet, to jest tak zwany plan wyjściowy na styczeń 2017 roku i to jest kwota, która dotyczy finansowania świadczeń zdrowotnych w całym przyszłym roku. Natomiast negocjacje finansowe, które prowadziliśmy, i to nie tylko nasz oddział funduszu, ale Narodowy Fundusz Zdrowia w całym kraju, on dotyczy ustalenia warunków finansowych na pierwsze 6 miesięcy przyszłego roku. Dotyczy to wszystkich rodzajów świadczeń, z wyjątkiem świadczeń wysokospecjalistycznych i leczenia uzdrowiskowego. Tutaj mamy ustalone warunki na cały rok.
A co się takiego stało, że w tym roku nie było problemów z negocjacjami, z podpisywaniem umów? Lepsze warunki? Wszyscy je zaakceptowali?
Ja powiem tak, no zawsze możemy dojść do porozumienia, jeżeli rozmawiamy, jeżeli usiądziemy przy stole i rozmawiamy. My zawsze oczywiście, podkreślam, zawsze byliśmy otwarci, prowadziliśmy negocjacje, no jak widać, do samego końca. Co prawda w poprzednich latach, jak pan redaktor był uprzejmy wspomnieć, były pewne trudności, no ale to, że rozmawialiśmy do samego końca, no to przypominam, że te rozmowy chociaż przedłużane, ale zakończyły się także porozumieniem. W tym roku rzeczywiście szczęśliwie mogę powiedzieć, że doszliśmy do porozumienia przed końcem roku, tak? Czyli bezpiecznie, spokojnie możemy wejść w ten nowy, nadchodzący 2017 rok i rzeczywiście nie ma tego zagrożenia, że, czy jakiejś obawy, że część gabinetów, tak, będzie zamknięty, że pacjenci mogą się obawiać, że po 1 stycznia niektóre gabinety z powodu braku umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia będą zamknięte i będzie utrudniona dostępność do lekarzy. Szczęśliwie, jeszcze raz powtarzam, zakończyliśmy negocjacje, doszliśmy do porozumienia, podpisujemy w tej chwili, no bo kwestia taka już fizyczna, tak? Podpisywanie aneksów to jest sprawa wtórna. Pierwsze dla nas najważniejsze to jest dojście do porozumienia ze świadczeniodawcami, ze wszystkimi placówkami, czyli szpitalami, gabinetami specjalistycznymi, innymi naszymi partnerami medycznymi. Także no, zapewniam, że mieszkańcy naszego województwa mogą czuć się bezpiecznie, jeżeli chodzi o dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej.
Tych pieniędzy na niektóre działy jest więcej. Tutaj też w tym komunikacie, którym podpieram się cały czas, jest takie zdanie, że 55 milionów złotych, 211 tysięcy złotych to środki przeznaczone na wzrost nakładów na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych. Z czego to wynika?
To wynika z realizacji rozporządzenia jeszcze poprzedniego pana ministra zdrowia, pana ministra Zembali. Przypominam także, w okresie kilku lat zostaliśmy jako płatnik tutaj zobowiązani do przekazywania środków na świadczenia pielęgniarek i położnych i na tym nasza rola się kończy, tak? My jesteśmy tą instytucją, która przekazuje środki, natomiast kwestia pewnych ustaleń, w jaki sposób, jak to ma wyglądać, to już są porozumienia pomiędzy pracodawcami, czyli dyrektorami, tak, poszczególnych placówek, a pielęgniarkami i położnymi, które są zatrudnione w tych placówkach. Ale ta kwota, o której tu mówimy, czyli w przypadku naszego województwa, to jest 55 milionów 211 tysięcy. My jesteśmy jako płatnik zobowiązani do zarezerwowania tych środków w naszym planie finansowym.
Jeśli już jesteśmy przy takim pytaniu, z czego to wynika, to z czego wynika wzrost nakładów na rehabilitację i opiekę paliatywną i hospicyjną tutaj w obydwu tych działach o prawie 10 milionów złotych i w jednym i w drugim?
To znaczy, z czego wynika wzrost? No generalnie wzrost nakładów wynika ze ściągalności składek, tak? Bo ja przypominam, że Narodowy Fundusz Zdrowia jest instytucją, która z mocy ustawy została powołana do dystrybuowania środków, ale środki przeznaczone na nasze leczenie pochodzą od nas wszystkich, tak? Bo to my, płacąc składki na ubezpieczenie
zdrowotne. Czyli to nie jest tak, że jednym się zabiera, a drugim się dokłada?
o czym mówimy w tej chwili? Nie rozumiem.
No, że na przykład jest wzrost na rehabilitację i na opiekę paliatywną, a na przykład zabraliśmy z innego działu, strzelam, kardiologia.
To znaczy, jeżeli chodzi o wycenę, tak, procedur, to ja przypomnę, że od 1 stycznia 2015 roku wyceną świadczeń zdrowotnych zajmuje się taka instytucja, która nazywa się Agencja, to jest Agencja Oceny Technologii Medycznych i Weryfikacji. I pewne zmiany, jeżeli chodzi o wyceny, były wprowadzane, będą wprowadzane również w przyszłości. Z tą agencją współpracują, ponieważ agencja zaprasza świadczeniodawców w różnych rodzajach świadczeń do współpracy, żeby przedstawiali rzeczywiste koszty, tak, jakie ponoszą na realizację określonych świadczeń zdrowotnych. I ja przyznaję, że część świadczeń, na przykład w kardiologii, no nastąpiły zmiany, bo okazuje się, że w jednorodnych grupach procedur, no część świadczeń, o tym mówiliśmy dawno wszyscy, tak, również świadczeniodawcy, czyli również ci, którzy realizują umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, lekarze, że niektóre świadczenia były przeszacowane, niektóre były niedoszacowane. I chodziło o to, żeby zweryfikować, żeby rzeczywiście dostosować wycenę do realnych kosztów. I to się dzieje. I takie zmiany następują w różnych rodzajach świadczeń. Ale to nie chodzi o to, że komuś zabieramy, żeby komuś dać. Bo tutaj to jedynie patrzymy na zasadzie, gdzie są niewykonania na przykład, tak? I możemy tutaj te środki przesunąć na nadwykonania. Myślę, że to jest osobny, duży temat. Wróćmy do tej rehabilitacji, o którą pan redaktor pytał. Jeżeli chodzi o rehabilitację w roku przyszłym, rzeczywiście mamy wzrost o ponad 9,5 miliona złotych i to wynika głównie z zapotrzebowania na świadczenia tak zwanej rehabilitacji stacjonarnej, tak? Czyli w warunkach takiej hospitalizacji. Mam tutaj na myśli rehabilitację neurologiczną, rehabilitację ogólnoustrojową i rehabilitację kardiologiczną. Na to w dużej mierze poszły te środki, o których mówimy, ta zwyżka, plus rehabilitacja dzieci. Rehabilitacja jest w ogóle takim rodzajem świadczeń, które, muszę powiedzieć, ja pamiętam, bo akurat mogę powiedzieć, byłam tutaj, tak, w 99 roku, kiedy tworzyliśmy kasy chorych. Ja naprawdę pamiętam wtedy, na początku, kiedy weszła reforma, na rehabilitację w tym województwie przeznaczaliśmy około 15 milionów złotych, tak, w tamtych czasach. W tej chwili to jest już bardzo dużo, ponad, czy około, powiedzmy, 100 milionów złotych, tak, mówię w tej chwili z głowy, mogę się co do pewnej kwoty pomylić, ale chcę pokazać, jaki wzrost nastąpił, tak, w tym rodzaju świadczeń, a jak widać, cały czas to zapotrzebowanie rośnie. Wynika to z różnych powodów. No, przede wszystkim wydłuża się średnia życia, tak? I bardzo dobrze, że tak się dzieje, ale stąd też wiadomo, osoby starsze wymagają usprawnienia, prawda? Tej sprawności ruchowej. Powstają nowe różne technologie medyczne, powstają nowe zakresy w tej rehabilitacji i my, zgodnie z rozporządzeniami, czyli aktami wykonawczymi do ustawy, jesteśmy zobowiązani finansować te wszystkie świadczenia, które się w tych rozporządzeniach znajdują. I patrzymy również, jakie jest zapotrzebowanie, tak jak mówię, w rehabilitacji. No, staraliśmy się, aby zwiększyć dostępność do tych świadczeń, przekazać w miarę możliwości tych środków więcej. Stąd ten wzrost o 9,5 miliona złotych.
Być może to będzie kluczowe pytanie naszej rozmowy. Czy zmniejszą się kolejki do lekarzy? Bo zwiększanie nakładów teoretycznie powinno te kolejki skracać, natomiast NIK, Najwyższa Izba Kontroli, zbadała te kolejki i te zależności, pieniądze a kolejki, i okazało się, że wcale tak się nie dzieje. Tutaj mam raport NIK. W 2015 roku było więcej niż w 2014, a wcale kolejki się nie skróciły. Co więcej, w niektórych przypadkach nawet się wydłużyły.
Rzeczywiście problem kolejek jest to problem bardziej złożony. Długość tych kolejek nie wynika wyłącznie z nakładów środków finansowych. Akurat może, jeżeli mogę jeszcze tak troszeczkę tutaj odnieść się do tej zwyżki, no, mówiąc tylko o przyszłym roku, tak, czyli o 2017, o którym właśnie tutaj rozmawiamy, że zwiększenie środków finansowych jest spowodowane różnymi czynnikami. Z jednej strony, tak jak mówiliśmy o rehabilitacji, tak, to jest zwiększenie tej dostępności, mówiłam tutaj o rehabilitacji stacjonarnej, ale w niektórych rodzajach świadczeń, na przykład w opiece paliatywnej, hospicyjnej czy psychiatrii, zwiększenie nakładów wynika ze zmiany wyceny procedur, której dokonała właśnie ta wspomniana przeze mnie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. I mimo że my więcej środków, tak, ze względu na to, że nastąpiła zmiana, mogę tutaj powiedzieć, jeżeli chodzi o taki przykład, podam poradni medycyny paliatywnej, w tym roku płaciliśmy 40 zł, będziemy płacili ponad 55 zł. Taka duża zwyżka, jeżeli chodzi o hospicjum stacjonarne. Do tej pory płaciliśmy 230 zł za osobodzień, od przyszłego roku płacimy 342,76 groszy. Na ten cel Narodowy Fundusz Zdrowia musiał zabezpieczyć środki. Czy to skróci czas oczekiwania? Oczywiście, że po to zwiększamy nakłady, żeby ta dostępność się zwiększyła, ale tu przede wszystkim te zwiększone środki wynikają też z wyceny, tak? Ze zwiększonej wyceny procedur. To są środki finansowe, to jest jeden element. Drugi element, musimy pamiętać, że brakuje, jeżeli chodzi o kolejki oczekujących, w wielu specjalizacjach brakuje lekarzy specjalistów. Z naszych danych wynika, że tylko w naszym województwie brakuje nam, żebym nie była gołosłowna, w tej chwili około 2000 lekarzy. W całym województwie różnych specjalności, lekarzy, psychiatrów dziecięcych, pediatrów, w tym również lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Patrząc, ja już tylko tak typowo matematycznie, mamy 19 powiatów, tak? Gdyby podzielić tę liczbę lekarzy brakujących, powiedzmy, że gdyby te powiaty były równe, oczywiście tak nie jest, to średnio gdzieś ponad 100 lekarzy w każdym powiecie brakuje. To jest kolejny element. I kolejny element, jeżeli chodzi o kolejki, my od wielu lat o tym mówiliśmy, że takim jednym z bardzo ważnych powodów ograniczonej dostępności do lekarzy jest to, że my sami, pacjenci, w momencie, kiedy mamy zaplanowaną wizytę i z różnych powodów nie możemy się na nią stawić, nie odwołujemy tych wizyt. Nasz oddział tylko w 2015 roku dokonał takiej analizy. Poprosiliśmy naszych świadczeniodawców, aby nam przekazali, ile, znaczy z początkiem tego roku była ta analiza, prosiliśmy o dane z 2015, ilu pacjentów na przykład na zapisanych do kolejek nie zgłosiło się i nie odwołało wizyty. I proszę mi wierzyć, że to były w dużych przychodniach, to było po kilkadziesiąt tysięcy, po kilkanaście tysięcy osób. W małych, taki przykład gabinetu okulistycznego, przepraszam, jednoosobowego z terenu, gdzie w ciągu roku nie zgłosiło się, mieliśmy takie dane, około 100 osób. Gdyby te 100 osób, które nie zgłosiły się na wizytę i ją odwołało, tak, to kolejne 100 osób z kolejki mogłoby szybciej skorzystać z opieki lekarskiej. I takich przykładów jest mnóstwo. W takich poradniach, gdzie ten czas oczekiwania był dość długi, nawet co trzeci pacjent się nie zgłaszał. Więc tych elementów, które składają się na długość kolejki, jest kilka i z całą pewnością nie są to tylko i wyłącznie środki finansowe.
To jeszcze na koniec jedno pytanie o te osoby, które nie mają ubezpieczenia zdrowotnego. Dwie takie kluczowe zmiany Ministerstwo Zdrowia zapowiadało. Pierwsza decyzja to połączenie szpitali w sieci. To w połowie roku ma mniej więcej zacząć obowiązywać. Natomiast od nowego roku te osoby nieubezpieczone mają korzystać z POZ-ów, z lekarza pierwszego kontaktu i tak dalej, nie mając nawet ubezpieczenia. Prezydent nowelizację ustawy podpisał 22 grudnia. Teoretycznie 14 dni po tym podpisie ona powinna wejść w życie. Te osoby będą mogły od nowego roku korzystać?
I już odpowiadam. Rzeczywiście ta ustawa, jeżeli chodzi o ten o tę zmianę, o tę regulację dotyczącą osób korzystających z podstawowej opieki zdrowotnej wchodzi już z początkiem roku. I teraz zasadniczym celem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która została wprowadzona, jest przede wszystkim odstąpienie od dochodzenia roszczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia od pacjentów, u których w dniu skorzystania z wizyty lekarza podstawowej opieki zdrowotnej nastąpiły jakieś trudności z potwierdzeniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Ja chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że ta zmiana, ta regulacja nie znosi obowiązku potwierdzania prawa do świadczeń pacjenta, tak? Czyli w dalszym ciągu, zgodnie z ustawą, pacjent będzie miał obowiązek potwierdzenia prawa do świadczeń w dniu zgłoszenia, albo przez ten tak zwany EWUŚ, tak? Elektroniczny system weryfikacji uprawnień, albo poprzez złożenie oświadczenia stosownego, albo chociażby potwierdzenie w jakikolwiek sposób papierowy, tak? Potwierdzające opłacanie przez nas składek.
A ile osób w naszym regionie nie ma takiego potwierdzenia, nie opłaca składek?
Z danych już, ja mam dane na koniec listopada, tak? Z danych na koniec listopada, bo to proszę zwrócić uwagę, że to są bardzo ruchome dane. Każdego dnia może być inaczej, tak? Na koniec listopada w naszym województwie na czerwono w EWUŚ-u wyświetlało się około 11%, niecałe 11%. Ale ja chciałabym podkreślić, że wśród tych osób, które wyświetlały się na czerwono, część tych osób to były osoby, które miały prawo do świadczeń, ale na przykład były nieubezpieczone. Typu kobiety w ciąży, tak? Nieubezpieczone, mające prawo. Osoby na świadczeniach rehabilitacyjnych i tak dalej, i tak dalej. Te osoby również się wyświetlają na czerwono. Reasumując, wracając jeszcze do tej zmiany, te rozwiązania, które przynosi nowelizacja, dotyczą rezygnacji z dochodzenia przez fundusz kosztów udzielania świadczeń z zakresu POZ-u. Jeżeli fundusz zweryfikuje to oświadczenie pacjenta i okaże się, że na dzień udzielania świadczenia pacjent nie miał tytułu do świadczeń zdrowotnych, to nie będzie, że tak powiem, żądał od tego pacjenta zwrotu poniesionych kosztów za wizytę w POZ-cie. To w takim dużym skrócie. Natomiast jak już ustawa wejdzie w życie, ja zapraszam, jeżeli państwo będziecie mieli pytania, proszę dzwonić do oddziału. Będziemy odpowiadać na każde szczegółowe pytania. Będziemy informować, jakie są zasady korzystania po nowemu, że tak powiem, tak, z podstawowej opieki zdrowotnej. Zapraszam.
I tu stawiamy kropkę. Gościem dzisiejszej rozmowy dnia Polskiego Radia PIK była Barbara Nawrocka, rzecznik prasowy Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do widzenia. Życzę miłego dnia.